jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Szpitalne oddziały ratunkowe są oblężone, lekarze przemęczeni, a pacjenci? No cóż, pacjenci starają się uzyskać pomoc medyczną. Czym zajmuje się i jak działa szpitalny oddział ratunkowy i kto powinien szukać tam pomocy? Krzysztof Bałuk, witam. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, jako że te dni są dniami także wolnymi i podejrzewam, że szpitalne oddziały ratunkowe są także wypełnione. Naszymi gośćmi są Antoni Ciach, dyrektor do spraw lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
Szymon Michniewicz, kierownik oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, również witam.
Dzień dobry państwu.
I Bartosz Janczak, ratownik medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście w te dni szpitale są mocno obciążone, czy w te dni jest duża ilość pacjentów w czasie właśnie tych świąt?
Każdy dłuższy czas, kiedy my są
to więcej wolne, pracy jest, tak?
Więcej pracy jest, ale to wynika też z tego, że pacjenci często zostawiają sobie pewne rzeczy, takie problemy własne zdrowotne do załatwienia czas wolny. Wyłączone są praktyki lekarzy rodzinnych, które troszkę odbarczają nas od pewnych grup pacjentów, które też szukają pomocy. No i też w dni wolne zwiększa się trochę aktywność naszego społeczeństwa i te zdarzenia takie nagłe wynikające z takich czynności czysto rekreacyjnych też są dużo większe.
Panie dyrektorze, co zrobić, żeby te szpitalne oddziały ratunkowe były mniej oblężone, że tak powiem, przez pacjentów? Czy jest jakieś wyjście, czy jest błąd w systemie, czy błąd w funkcjonowaniu służby zdrowia? Jak to się dzieje, że właściwie dzień w dzień setki pacjentów właśnie zmierzają do szpitala i szukają pomocy w szpitalnych oddziałach ratunkowych?
To znaczy tak, system na pewno ma pewne mankamenty, które należałoby poprawiać. Ja myślę, że dzisiaj to powinniśmy przede wszystkim skupić się chyba na tym, żeby mówić do ewentualnych przyszłych pacjentów, jak to jest w tej chwili zorganizowane.
I co zrobić, żeby
uzyskać szybko pomoc, bo to, o czym mój kolega mówił, to, że niektórzy pewne rzeczy sobie zostawiają na te dni wolne, na przykład, czy czasami o pewnych rzeczach zapominają i sobie przypominają i pędzą od razu do szpitalnego, na szpitalny oddział ratunkowy chcą trafić. To nie całkiem tak, bo jest to inaczej zorganizowane i chcielibyśmy, żeby to nasi przyszli potencjalni pacjenci zrozumieli, ponieważ z czymś takim jak właśnie ta wzmożona aktywność fizyczna. Zaczyna się już niedługo sezon wakacyjny. Wtedy nam bywa, że nawet prawie o połowę wzrasta ilość małych pacjentów z urazami, którzy ruszają na huśtawki, na rowerki, wszystkie jakieś deskorolki i tak dalej, i tak dalej. Mamy ten problem również z tymi właśnie pacjentami, o tyle trudny dla nas do rozwiązania w sensie obciążenia, że ci pacjenci właściwie z połowy województwa do nas trafiają, druga połowa województwa trafia do Gorzowa, ponieważ to są dwa ośrodki, które mają oddziały chirurgii dziecięcej, a z tych czy innych powodów raczej nie są ci pacjenci mile widziani w innych szpitalach, gdzie zalecenia są takie, żeby leczeniem zajmowali się chirurdzy dziecięcy. Ja zawsze podkreślam, że leczeniem tak, ale wstępnym zaopatrzeniem urazów nie. Te dzieci powinny być załatwiane w innych szpitalach, ale nie są.
Ale czyli wróćmy na razie do na przykład zwykłego bólu żołądka. Jutro jest święto, trzeci dzień maja. I co ma zrobić mieszkaniec z południowej części i północnej części województwa lubuskiego?
W naszym systemie istnieje taka instytucja jak nocna i świąteczna pomoc lekarska. Instytucja. Zorganizowany system opieki nad pacjentem, który ma poczucie własnej choroby, potrzebuje opinii lekarskiej w związku ze swoim stanem zdrowia. Nie jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia. Nie zdążył do lekarza rodzinnego. Objawy się pojawiły w godzinach, kiedy już lekarz rodzinny nie przyjmuje. I właśnie to miejsce, czyli nocna, świąteczna pomoc lekarska, czyli taka jakby trochę proteza systemu, zastępująca funkcję lekarza rodzinnego w godzinach, kiedy on jakby nie pracuje, to jest to miejsce, gdzie ten pacjent powinien trafić.
A gdzie to jest miejsce?
W naszym mieście w Zielonej Górze jest to zlokalizowane w budynku pogotowia ratunkowego. Nie mylić z funkcją pogotowia ratunkowego, bo to są jakby dwie różne, różne zadania.
W budynku pogotowia ratunkowego pełnią taki dyżur lekarze, którzy zastępują w tym okresie lekarza rodzinnego.
Czy mieszkańcy Zielonej Góry i okolic wiedzą o tym fakcie?
My cały czas mamy nadzieję, że wiedzą, aczkolwiek nasza codzienna rzeczywistość pokazuje, że ta informacja nie jest tak powszechna.
A w Gorzowie jak wygląda sytuacja?
Niestety w Gorzowie Wielkopolskim też świadomość społeczna o istnieniu nocnej świątecznej pomocy lekarskiej jest znikoma i bardzo często na oddziale ratunkowym borykamy się z pacjentami, którzy tak naprawdę z tymi dolegliwościami, tak jak pan wspominał, takiego bólu żołądka przykładowego, pojawiają się na oddziale ratunkowym. Od pewnego czasu mamy ten komfort, że nocna świąteczna pomoc lekarska znajduje się piętro niżej pod oddziałem ratunkowym, więc tacy pacjenci dość szybko mogą być przekierowani do takiego lekarza, ale problem jest też taki, że taki pacjent musi być już zainteresowany, zaopiekowany przez kogoś z personelu oddziału ratunkowego, zanim zostanie do tego lekarza świątecznej pomocy przekierowany.
Państwo też mogą zabrać głos w naszej dzisiejszej rozmowie. Przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Teraz mamy przykładową taką sytuację. Posłuchajmy, gdzie ten pacjent może się udać?
Ja od już prawie 30 lat badam swoje ciśnienie w różnych momentach i zawsze utrzymywało się w granicach 150 na 80. Ostatnio miałem takie różne wahania, zachnięcia, nawet 170, 180 i w tej chwili biorę te tabletki, to jest 25 grama, po prostu, żeby to ciśnienie uregulować. Nie wiem, na jakiej to zasadzie polega, dlaczego tak się właśnie dzieje, że przechodzą takie momenty, że jakoś tak czuję się inaczej trochę, mierzę ciśnienie i się okazuje, mam 180.
Gdzie taki pacjent ma trafić, który ma tak wysokie ciśnienie? W danym momencie jest wolny dzień od pracy, czyli lekarz rodzinny nie działa w takim razie. Czy to do szpitalnego oddziału ratunkowego, czy właśnie na ten ogólny?
Ja myślę, że tak trzeba ogólny. To znaczy, bo jeżeli pacjent ma nadciśnienie, bywa, że jest to nadciśnienie troszkę niestabilne i bywa, że lekarz rodzinny też daje leki, potem zmienia te leki, zmienia dawki. Jeżeli to ciśnienie ma takie skoki, 180, jeszcze to nie jest, to może trafić do pomocy nocnej, świątecznej. Też lekarz może zreagować, może dać pewne podjęzykowe też tabletki i zobaczyć, jeżeli by to ciśnienie było bardzo wysokie, nie reagowałoby, no to wtedy lekarz pomocy nocnej, świątecznej w pewnych sytuacjach, jeżeli by stwierdził, że to, co jest ważne w sensie funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, że jest to zagrożenie dla jego zdrowia i życia, to wtedy niewątpliwie przekazałby tego pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego. Tak, Szymon?
To, co jest dość charakterystyczne dla tej wypowiedzi tego pana, to jest częsta sytuacja, z jaką spotykamy się pełniąc dyżur w oddziale ratunkowym. Pan mówił od jakiegoś czasu obserwuje.
Właśnie tak.
To nie jest wydarzenie, które się zdarzyło nagle. To jakby to nie jest warunek sine qua non, czyli taki konieczny do tego, że coś musi się nagle wydarzyć, żeby oddział ratunkowy był właściwym miejscem. Natomiast wracając jakby do początku mojej wypowiedzi, od jakiegoś czasu obserwuję, mam jakieś wątpliwości co do tego, jak się czuję, czasami lepiej, czasami gorzej. To jest pacjent dla lekarza rodzinnego, dla nocnej świątecznej pomocy lekarskiej. To jest ktoś, kto powinien wcześniej już zareagować i zgłosić, porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym, co może być przyczyną jego dolegliwości.
Panie Bartoszu, takie sytuacje zdarzają się też w szpitalnym oddziale ratunkowym w Gorzowie, że przychodzą właśnie pacjenci z dolegliwościami, które właściwie powinny być leczone normalnie u lekarza rodzinnego.
Myślę, że takie sytuacje zdarzają się na każdym SOR-ze w Polsce, ponieważ to jest dość duża grupa pacjentów, którzy trafiają na te oddziały ratunkowe. Często nie wiedzą, jak się tym zająć, gdzie się pokierować. Problem też stanowi gro osób, które tak naprawdę już praktykują jakieś leczenie przewlekłe. Tutaj ten pacjent z nadciśnieniem tętniczym, który powinien być zaopiekowany przez lekarza rodzinnego. Jeśli lekarz rodzinny ma problem z usystematyzowaniem tego leczenia, powinien zostać skierowany do specjalistycznego leczenia w poradniach nadciśnienia, czy ewentualnie na oddziale szpitalnym, jeżeli już takie wskazania się pojawiają.
Ile czasu państwa oczekuje się średnio, jeżeli chodzi o SOR? Ile pacjent oczekuje na uzyskanie pomocy?
W Gorzowie Wielkopolskim zależy jeszcze, co rozumiemy przez udzielenie pomocy, bo my od kilku lat wprowadziliśmy system triażu w oparciu o system EWS, czyli taki pacjent, każdy, który się pojawia, niezależnie czy przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego, czy sam pojawiający się w szpitalu, rozmawia najpierw z ratownikiem medycznym, ma oceniane podstawowe parametry życiowe i w oparciu o wynik tych badań podstawowych podejmowana jest decyzja, ile czasu może oczekiwać na badanie lekarskie. Na taki triaż pacjent nie oczekuje dłużej niż kilka minut, a ewentualna później kwalifikacja, no już pacjenta określa jakimś dłuższym czasem oczekiwania, czy krótszym, w zależności od tego, jaki wynik tych badań podstawowych był. I to są czasy od kilku minut do kilku godzin, nawet jeżeli nie mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia.
Dzwonili do mnie słuchacze, twierdząc, że szybciej obsługiwani czy zaopiekowani są pacjenci przywożeni karetką właśnie, a nie ci, którzy niektórzy dowlekli się, czy to jest prawda?
Może to tak wyglądać z zewnątrz, ponieważ zespół ratownictwa medycznego jakby wjeżdża organizacyjnie na oddziale ratunkowym w Gorzowie Wielkopolskim od strony triażu. Pacjent, który zgłasza się sam, wyczekuje pod okienkiem rejestracji, ale personel, który zajmuje się tym obszarem, nadzoruje jedną i drugą stronę. Także w momencie, kiedy obsłuży pacjenta, który przyjechał z karetki, podchodzi do pacjentów do okienka rejestracyjnego. I tak się zmienia. Raz jest tutaj, raz jest tutaj. Jeżeli coś dzieje się przy okienku rejestracji, jest ta potrzebna pomoc nagła, jest dzwonek, który też pozwoli zasygnalizować triażyście, że jest pacjent, który wymaga pilniejszej pomocy, i niejednokrotnie jakby prosiło się pacjentów przewiezionych przez zespół ratownictwa medycznego o poczekanie, bo musimy się zająć pacjentem, który zgłosił się sam, a też wymaga pilnej interwencji.
68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Jak ten system w Zielonej Górze wygląda?
System triażu, czy jakby tak naprawdę
czy jest też
po polsku brzmiące słowo segregacji, może niekoniecznie ładnie to ma konotację, ale tak to wygląda. On obowiązuje w większości dużych oddziałów ratunkowych, a z pomysłu ministerstwa.
Oceny stanu.
Ocena stanu zdrowia, jakby ustalenia priorytetu. Tak, to, co jest jakby najważniejsze z informacji dla ewentualnych pacjentów SOR-u, to jest tak, że to jest informacja mówiąca o tym, że niezależnie od tego, jaką drogą dotrze się do oddziału ratunkowego, po ustaleniu priorytetu tego pacjenta. Tych pewnie Gorzów tak samo skorzysta z 5 kategorii tych priorytetów pacjentów. Okres oczekiwania zależy właśnie od tego priorytetu. Niezależnie, czy trafimy przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego, czy dotrzemy sami, po ustaleniu priorytetu od tych najpilniejszych, gdzie właściwie od razu pomoc jest natychmiast udzielana, do tego najmniej pilnego, tak zwanego pacjenta wyczekującego, który w warunkach naszego oddziału ratunkowego zielonogórskiego sięga 360 minut. W takim czasie do pacjenta powinien dotrzeć lekarz. To jest jeszcze jedna ważna rzecz. To jest potencjalny czas oczekiwania. To nie jest tak, że jeżeli w oddziale ratunkowym nie ma dużego obciążenia, że te 360 minut będzie
trzeba czekać.
Może zdarzyć się też tak, że te 360 minut wydłuży się, jeżeli zespół oddziału ratunkowego jest obciążony pracą z pacjentami o wyższych priorytetach.
Mamy telefon, halo.
No, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja po prostu słucham tej audycji i nie wytrzymałem już troszeczkę nerwowo, bo to nie jest prawdą, że tam 20-30 minut. Mnie pogotowie zabrało z ośrodka, zawieźli mnie do Żark, co ja prosiłem do Nowej Soli, bo w Nowej Soli miałem stenty wstawiane i tak dalej, dokumentację całą z Nowej Soli. Nie, my mamy dyżur do Żar. I proszę sobie wyobrazić, że od rana i zrobili mi w ośrodku EKG, to od razu zrobili panikę i zadzwonili po karetkę, karetka przyjechała, w karetce mi znowu zrobili EKG, zawieźli mnie na SOR do Żar. I proszę sobie wyobrazić, że ja od godziny gdzieś 9 prawie do 20 siedziałem na SOR-ze. I przyszedł doktor, no mówi, będę musiał pana położyć, bo pan ma migotanie serca i tak dalej. I nie wiem, czemu jeszcze zalecili koronografię, jak ponoć, że tylko migotanie serca to wykazuje na EKG, na koronografii nie wykaże, nie? Także było paskudnie, głodny.
Kilkanaście godzin.
Żona przyjechała z synem, byli ode mnie 10 metrów, nie dopuścili, żeby podała coś jeść. No, przykra sprawa.
Czyli od 9 do 18, tak?
Tak, do 20.
Do 20,
za,
ale rozumiem.
Za 10-20 mnie zawieźli na oddział, położyli, podłączali aparaturę i wtedy byłem bardzo ciężko chory. A jak siedziałem na sorze, to chodziłem do ubikacji i wracałem z powrotem, nikt się nie interesował.
Panie dyrektorze, by teraz pan skomentował.
Znaczy ja rozumiem, że to nie był czas oczekiwania na pomoc lekarską, tylko że przez ten czas pan przebywał już w szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie próbowano prawdopodobnie umiarowić, bo tam jeżeli było migotanie, pewnie były jakieś leki.
No tak, ale
no i była diagnostyka. No trudno mi powiedzieć, w ogóle się ustosunkować, ale no Szymon, chyba czasami się tak zdarza, że mamy takiego pacjenta i szpitalny oddział ratunkowy to jest również oddział, czyli
to, co jest jakby najważniejszą,
diagnozujemy, leczymy również, prawda?
Kolejną informacją, którą chcielibyśmy szerzyć.
Ale chciałem powiedzieć, że ja na sorze nie dostałem nic, ani tabletki, ani nic, kompletnie nic.
Czyli nie było żadnego rozpoznania nawet, tak?
No żadnego badania, ale, no bo prawdopodobnie ja się dowiedziałem, że EKG wykazuje migotanie serca, ale, nie? Bo ja wcześniej już miałem 5 stentów wstawione, także że z sercem miałem już dużo razy do czynienia, stale wleżałem w Nowej Soli, prosiłem, żeby mnie wieźli do Nowej Soli. Nie, bo mają dyżur, ten tydzień włożą do Żar.
Ale ktoś, lekarz z panem rozmawiał w ogóle w tych szpitalach?
A skąd właśnie, tam tak chodzili ci ratownicy w tej z powrotem, ja się pytam o ubikację. Panu nie wolno. A ja mówię, to co mam, spodnie zsikać? No to tam jest, pokazał mi, bo w tej sali, to zaraz obok ubikacja była. I chodziłem co do ubikacji, załatwiałem się i tak siedziałem na tym łóżku, czekałem. Tam zamawiają lekarza. Lekarz przyszedł do jednej pani i tą panią tam coś pogadał, zbadał i poszedł. A ja obok niej leżałem na tym łóżku, on poszedł. Doktorka mówi, pani doktor mówi, tam co na sorze urzęduje, a my przecież jeszcze tu mamy pacjenta i on poszedł, idź no za nim. Jak poszedł ratownik go wołać, tak ślad zaginął. Przyszedł, godzina chyba była 19 i mówi, no będę musiał pana położyć na oddział. I dopiero na oddziale zaczęli koło mnie coś robić, no ale to za 10-20.
Dziękuję panu bardzo. Straszne przeżycie, bo rzeczywiście...
No i to bardzo, bardzo ciężkie przeżycie, bo człowiek nie wie, co jest tu w ośrodku, panika. Ja bo zadzwoniłem po syna i syn by mnie zawiózł do Nowej Soli. Syn. A oni nie, bo lekarz, pani doktor tu wystraszona, mówi, EKG jest niedobre, a syn będzie z panem jechał i panu coś się stanie, co on zrobi. No to w końcu już cicho nie odzywałem się. I tak w ośrodku mi zrobili EKG, mieli i w karetce od razu mnie też podłączali i robili EKG. I zajechali my do Żar i tak mnie rzucili jak śmiecia i tam siedziałem tyle godzin. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję panu bardzo. Niestety nie jest to odosobniona opinia, bo nieraz słuchacze do nas dzwonią właśnie, że ten czas oczekiwania na w ogóle jakąś reakcję ratownika medycznego jest bardzo, bardzo długi. Mimo to, że się już jest na tym oddziale ratunkowym. Co to powoduje, że taki system jakby zapomina się o tym pacjencie, bo jest mało awanturujący się, tak?
W żadnym wypadku zapomina się o pacjencie. Większy pobyt każdego pacjenta jest monitorowany, w sensie nawet czasu jego. Rzadko kiedy jest tak, że zapominamy o kimś, że u nas no jest, o ile w ogóle taka sytuacja jest. Natomiast nie znam organizacji SOR-ów w Żarach, więc trudno się odnieść nam do tego. U nas też, myślę, że w Gorzowie podobnie jest, mój kolega pewnie się zgodzi, pacjenci przebywający w różnych obszarach oddziału ratunkowego, w zależności od tego priorytetu pilności nadanego im przez triażystę, mogą mieć wrażenie, że nic się nie dzieje. Natomiast no, musimy zdawać sprawę i pacjenci muszą zdać sobie sprawę, że wykonanie pewnej diagnostyki, otrzymanie wyników badań z laboratorium, wykonanie diagnostyki obrazowej, już nie odnoszę się do tego konkretnego pacjenta pana, który pewnie z zaburzeniami rytmu serca, to trwa.
No tak, oddział ale tutaj ratunku... nikt nie podszedł do niego, nikt nie porozmawiał, nikt nie zrobił żadnych badań z tego, co wynika. Z tego, co... Ale posłuchamy jeszcze jednej wypowiedzi. Halo?
Tak.
Dzień dobry, ja dzwonię z Zielonej Góry i muszę powiedzieć, że podobna sytuacja jest w Zielonej Górze. Brak informacji, brak rzetelności, brak w ogóle podejścia do pacjenta z serdecznością. Traktuje się pacjentów jak przedmioty, nie podmioty. Także panowie tutaj pięknie owijają w telefonowy papier. To nie jest tak pięknie. Ja wiem o tym, że jest brak kadr. że nie ma lekarzy. To się widzi. Nie ma też i pielęgniarek. I dopiero jest młoda kadra, ale chwileczkę. Trzeba podejść z sercem. Nie, jeżeli pacjent, ja sama to przeżywałam, nie tak dawno, przeszło gdzieś 3 tygodnie temu, 6 godzin siedziałam, nieinformowana cokolwiek, co będzie robione, jak będę traktowana, co mi będą robić. Nic kompletnie. Człowiek siedzi i właściwie przeżywa horror. Nie mogę inaczej tego nazwać, tylko właśnie horror. W ogóle nie mówiąc o tym, jeżeli się ma bliską też rodzinę, osobę na oddziale po operacji i ja jeszcze muszę też być ratowana, bo niestety przez emocje, przez przeżycia człowiek też potrafi wtedy nie kontrolować swojego organizmu, bo to jest siła wyższa. Zresztą panowie też są ludźmi i wiedzą jak to jest. Ale nie, na razie jesteśmy bardzo daleko w tyle, jeśli chodzi o zachowanie i traktowanie poważnie pacjentów. Niestety. I póki to nie tylko brak kadry. Po prostu trzeba trochę do nas podchodzić, do ludzi, tak jak do siebie. I tylko tyle chciałam powiedzieć. Może się to zmieni z aparatem. Może. Na razie to ja uważam, że w wielu sytuacjach jest bardzo źle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255 801-327-462. Może to też powodować ten tłok, że tak powiem.
Właśnie, bo... może tak. Rozmawiamy w tej chwili o takich sytuacjach newralgicznych, które zawsze się mogą pojawić, a myślę, że chcieliśmy tutaj z Szymonem rozmawiać o tym, żeby starać się te sytuacje ich unikać i naprawiać. A droga ku temu jest między innymi w tym, żebyśmy starali się uzgodnić, żeby nie wszyscy przychodzili ze wszystkim do szpitalnego oddziału ratunkowego.
Wtedy się zdarzają takie sytuacje.
Zaczyna się właśnie ten problem jakichś spiętrzeń. No, będzie sobota, będzie ładna pogoda. Do południa nawet szpitalny oddział ratunkowy może być bardzo, bardzo luźny, bardzo swobodny i nagle zaczynają się godziny popołudniowe i to bywa, że tak w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu trafia nagle bardzo duża ilość pacjentów. Jest spiętrzenie, jest nerwowość, jest i zaczynają się potem pewne, no może takie troszeczkę zaburzenia funkcjonowania w sensie dużej ilości, a my musimy wyłapać tych pacjentów, którzy powinni być pilniej zaopatrywani. I no i czasami są różne takie sytuacje, które my i kierownik SOR-u, i ja jako dyrektor do spraw leczniczych wiemy, że nie powinny się zdarzyć. Staramy się w jaki sposób w to ingerować, żeby unikać na przyszłość, ale to się zdarza. Gdyby było tak, że pacjenci przychodzą z tymi rzeczami, z którymi powinni trafić, będzie ich mniej i będzie to bardziej uporządkowane. I myślę, że po prostu chcielibyśmy, żeby zaczęła docierać do pacjentów informacja, to o czym zaczęliśmy mówić, że myślę, że w większości nasze społeczeństwo nie wie nawet. To nie to, że oni specjalnie nas chcą tutaj od razu w szpitalu męczyć, Bóg wie co tam. Oni nie mają świadomości, że mogliby na przykład trafić do pomocy nocnej, świątecznej.
Panie Bartoszu, może pan wyjaśni w takim razie, kto i kiedy, z jakimi sytuacjami powinniśmy trafić do szpitalnego oddziału ratunkowego?
Znaczy wszystko bardzo ciężko wrzucić w jeden worek, bo szpitalny oddział ratunkowy zajmuje się zarówno sprawami nagłymi, urazowymi, wypadkami, urazami komunikacyjnymi.
No ale to załóżmy, to, że to jest zrywana karetka pogotowia i wtedy przywożą państwu pacjentów, tak? Ale jak ktoś chce przyjść, a nie chce angażować karetki pogotowia, to w jakich sytuacjach trafić do państwa jako szpitalnego oddziału, a w jakich sytuacjach do tej pomocy świątecznej?
Na pewno jest kilka stanów zagrożenia życia, które jako osoby niemedyczne mogą tacy pacjenci wyłapać. Osoby z przeszłością kardiologiczną, z zawałami serca, u których pojawiają się nagłe, duszące, piekące bóle w klatce piersiowej, no zaniepokojeni tym, że może u nich wystąpić kolejny zawał. Osoby, u których możemy podejrzewać udary, czyli pojawiają się niedowłady, z jednej strony ciała, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia świadomości. Tylko, że takich stanów, jeżeli mielibyśmy je wymieniać jeden po drugim, moglibyśmy wymienić szereg.
Ale wzywać wtedy karetkę, czy samemu próbować się dostać do szpitala?
Generalnie ja zawsze jako ratownik medyczny popieram taką zasadę, że jeżeli faktycznie czujemy, że coś zagraża naszemu życiu, powinniśmy wezwać karetkę systemową. Z racji tego, że zaczynamy działać emocjonalnie i możemy więcej szkody narobić niż dobrego, próbując samemu dostać się do szpitala. Tylko niestety to też jest zawsze drugie dno, bo tych zespołów ratownictwa medycznego mamy ograniczoną ilość. Jeżeli oni zaczną jeździć do wszystkiego, to będzie problem z zaopatrzeniem niestety poza pacjentów wymagających intensywnego czy pilnego leczenia.
Przypomnę jeszcze telefony 68 324 2255 i 801 327 462. Jutro jest dzień wolny od pracy, niebawem jest sobota także, gdzie lekarze rodzinni nie przyjmują, niedziela nie przyjmują, 3 dni przed nami. I sytuacja może być różna z różnych względów. Czy można jakieś porady dać osobom, które ewentualnie chcą skorzystać z pomocy medycznej w tym czasie?
Znaczy, dawanie takich rad, jak kolega z Gorzowa, jest dość trudne, ponieważ trudno, znaczy nie ma takich samych sytuacji. Tutaj jest cały czas do kryciach mówi o tym, że chcemy edukować i ta edukacja o tym, w jakich sytuacjach, jak powinniśmy się zachowywać, jakie objawy stanowią bezpośrednie sygnał do tego, żeby korzystać z pomocy systemu ratownictwa medycznego, a jakie objawy mogą zostać załatwione, czy może brzydkie słowo, albo zabezpieczone, czy zdiagnozowane w warunkach nocnej, świątecznej pomocy lekarskiej, czy lekarza rodzinnego. To jest proces, który powinien być rozpoczęty już tak naprawdę na poziomie edukacji szkolnej, żeby rzeczywiście te kraje, które sobie poradziły, czy może zorganizowały ten system opieki zdrowotnej trochę lepiej niż my, ten system działa sprawniej, zaczęły przede wszystkim od edukacji. Edukacji społeczeństwa, każdego członka swojego społeczeństwa, kiedy, jak ma się zachowywać, w jakich sytuacjach, gdzie ma szukać pomocy. Tylko zdanie chcę odnieść do telefonu pani ostatniej. Rzeczywiście każdy przebywający właśnie pacjent w warunkach oddziału ratunkowego z założeniem, że ma poczucie jakiejś choroby, zagrożenia czegoś, co budzi u niego duży niepokój. System triażowania ma jakby wśród tej dużej grupy pacjentów, a ta grupa pacjentów, którzy teoretycznie nie powinni pojawić się w SOR-ze, to jest około 60-70% osób trafiających do oddziału ratunkowego. Więc to jest naprawdę gro osób, które i tak muszą zostać zdiagnozowane, i tak muszą jakiś ustalony kierunek ich dalszego leczenia, diagnostyki postawiony.
No tak, tylko żeby ktoś diagnozował, bo do tego, co pani mówiła i pan, to nikt po prostu nie diagnozuje przez kilka godzin, czy kilkanaście w przypadku pana. Ale mamy telefon. Halo? Halo? Coś szumi, ale nie słyszymy nikogo. Halo, halo? To jeszcze drugi telefon jest, widzę. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Radio Zachód, tak?
Tak, Radio Zachód.
No chciałem się wypowiedzieć na temat audycji, co w tej chwili leci.
Proszę bardzo.
Można już?
Bardzo proszę.
Dzień dobry wszystkim tym ratownikom, doktorom. I tylko co oni mówią, to powiem otwarcie, że z tego życia jest nieprawda. Leczenie na SOR-ach, ja z żoną miałem problemy konkretne, przez 6 godzin. Ale to było około 10 godzin. Nikt się nie zajmował. Jedyne pielęgniarki, powiem szczerze, jedyne pielęgniarki, to które właśnie moje znajome były, nie? To coś tam.
Na jakim sorze? Gdzie to było?
Lekarz, który przychodził, był na tak zwanym dyżurze, przyszedł i powiedział do mojej żony, znów pani tu jest i poszedł, powiem przepraszam, poszedł tym na lewo. Nawet się nie zajął. O co mi chodzi? Lekarze, tutaj się wypowiadałem w radiu, najpierw niech się zaczną leczyć ludzi, a nie prywatkom. Bo to prywatka pójdzie, ma 5 minut załatwione wszystko. A na SOR po 10 godzin siedzi się. Ja na ten temat to dziękuję wszystko.
Dziękuję bardzo. Nie powiedział pan, jakiego SOR-u to dotyczyło. Podejrzewam, że trudno powiedzieć, gdzieś w naszym regionie pan, w każdym razie. No, czy lekarze, bo zwracają państwo uwagę, bo na przykład różnego rodzaju firmy proszą pacjentów później, czy swoich klientów o ocenę sposobu obsługi i tak dalej. Czy państwo w szpitalu myśleli także o takich próbach oceny tego typu zjawisk? W jaki sposób pacjenci postrzegają funkcjonowanie służby zdrowia, jak poszczególnych lekarzy czy oddziałów?
No tak, to znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o funkcjonowanie szpitala, mamy takie karty oceny też, gdzie pacjent nawet na pewnych oddziałach zachęcamy pacjentów, żeby robić takie analizy, żeby pacjenci oceniali opiekę, która była nad nimi sprawowana na danym oddziale. Mamy nawet zamiary, żeby to teraz jeszcze rozszerzyć bardziej. Jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, tam jest troszeczkę inna specyfika. Jeżeli chodzi o nasz szpitalny oddział ratunkowy, ja zawsze jeszcze podkreślam, że musimy jeszcze pamiętać o tym, że my jesteśmy nie tylko szpitalnym oddziałem ratunkowym takim jak inne, bo szpital uniwersytecki również pełni funkcję centrum urazowego.
Całego regionu, tak?
Czyli tak, jesteśmy jedynym centrum urazowym tu w województwie. No, zresztą kwestia podziału funkcjonowania centrum urazowego to nie są ścisłe granice też województw. I też musimy być gotowi na to. I zdarza się to, że niestety helikopter przyjeżdża z różnymi stanami. Czasami bywa tak, że niezależnie od funkcjonowania tego szpitalnego oddziału ratunkowego w sensie tej codziennej pracy, trafia pacjent z bardzo poważnymi obrażeniami wielonarządowy, którego nagle musimy rzucić całą pracę dotyczącą innych obszarów, skumulować naszą energię na tym, żeby ten pacjent przeżył, żeby go można było wstępnie zdiagnozować i żeby go pokierować już czy to na blok operacyjny, czy na określone oddziały, co też nam może zaburzać to funkcjonowanie takie już normalne.
Czyli za mało jest lekarzy, za mało jest tych szpitalnych oddziałów ratunkowych, wynika z tego, ale odbierzmy telefon jeszcze. Halo?
Halo?
Dzień dobry panu.
No dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię z żal, ale to nie tylko o żarach będę mówił, ale też o innych regionach. Miałem sytuację, w której byłem u przyjaciółce w gościach i sytuacja była taka, że moja przyjaciółka dostała nagle wysokiego ciśnienia, bezsenność i tak dalej. Było to już po wizytach lekarza rodzinnego. Dzwoniliśmy na 112, proszę pana, tam najpierw długi wywiad, a na końcu to proszę przyjechać do lekarza na dyżur taki świąteczny. No ale z czym przyjechać, jak nie możemy przyjechać? Dzwonimy na pogotowie. No to pogotowie nie przyjedzie do przypadku, kiedy jest bezsenność, prawda, i taka tam jeszcze nadciśnienie, no nie przyjechać. W końcu żeśmy się zmusili, musieliśmy pojechać na SOR oczywiście, do lekarza świątecznej pomocy, czyli to było zaraz. Nie będę mówił, zresztą wiadomo, że tam lekarz tylko tyle, że obadał, nic nie zalecił, nic mówi, dobrze, wszystko jest w porządku, no i dobra. A teraz ja powiem jeszcze o swoim przypadku, kiedy miałem, to był zawał. Tak się stało, że trafiłem w Międzychodzie akurat, powiedzmy, na oddział ratunkowy. Tam mnie szybko oprawili, zbadali EKG, zrobili i wio do Poznania. I w ten sposób jakoś się uratowałem. Trzecia rzecz to jest tak, że jak się dzwoni na 112, ja mam często takie skurcze, że nie mogę nieraz wstać z łóżka. Dzwonię na 112, tam mnie łączą z lekarzem dyżurnym, lekarz każe mi się masować i tak dalej. I jak to człowiek nie może wstać, jak taki bój jest, że nie wytrzymuje i pogotowie nie przyjeżdża. No i to ty teraz robisz.
Dziękuję bardzo za tą historię, którą pan powiedział. Mamy jeszcze jeden telefon, jeszcze jeden wysłuchamy. Halo? Halo? Ktoś próbuje się z nami skontaktować, ale coś mu się nie udaje. Jakiś szum chyba to w drodze ktoś jest. W każdym razie, czy w jaki sposób, nie wiem, jak rozmawiać z lekarzem? Może tak, bo może my źle, pacjenci rozmawiamy z lekarzami źle, może źle informujemy, że ten...
Nie ma chyba czegoś takiego jak zła rozmowa z lekarzem ze strony pacjenta. Natomiast to, co jest jakby istotne w tych wszystkich telefonach, że każdy z tych przypadków, jakkolwiek by je rozumieć i rozumieć jakby emocje tych pacjentów, to nie byli pacjenci tak naprawdę oddziału ratunkowego. Każda to jest historia, jakaś dłuższa historia każdego z tych państwa, mając jakby też pewne poczucie też tego, że każdy z nich rzeczywiście miał w chwili oszukiwania pomocy poczucie własnej choroby i potrzeby jej uzyskania. Oddział ratunkowy, znaczy w tej chwili przy tak zorganizowanym systemie nie odmówimy, właściwie nie odmawiamy pomocy. Każdy pacjent staje strażowany, staje w warunkach oddziału ratunkowego i żadnego języka szczególnego, żeby z nami rozmawiać, nie trzeba. Każdy natomiast pacjent zgłaszający się do oddziału ratunkowego musi mieć tego świadomość, że pobyt w oddziale ratunkowym może trwać i musi być przygotowany na to, że ten pobyt też będzie wielogodzinny, w trakcie którego może mieć poczucie rzeczywiście czasami zostawienia. Staramy się, żeby tego nie było, żeby ta komunikacja była jak najlepsza z pacjentem, ale nie zawsze to udaje się i nie zawsze spełniamy oczekiwania pacjenta, bo to one też są różne. Wielogodzinny pobyt w oddziale ratunkowym z podróżnych gliwości w trakcie diagnostyki jest czymś, nie jest niczym szczególnym. To jest normalne, diagnostykę i terapię.
No tak, tylko że pod warunkiem, żeby ta diagnostyka od początku była, bo jak słyszeliśmy pierwszego naszego słuchacza, to po prostu nie było. No. I to jest problem. Mamy telefon następny, halo?
Dzień dobry. No ja mam kłopoty trochę z sercem i z astmą, ale nie zdarzyło mi się, żebym choć chwilę czekała. Co mnie pogotowie przywiezie, to na SOR-ze zaraz od ręki jestem przyjęta.
No to pierwszy taki telefon.
No bo tu widzę, że ludzie psioczą, no nie wiem, albo ja tyle mam szczęścia, albo ktoś ma tyle pecha.
A jaki to oddział ratunkowy był?
Tu w Zielonej Górze.
A w Zielonej Górze oddział ratunkowy.
Tak.
I za każdym razem.
I jak dzwonię po pogotowie, też zaraz przyjeżdża pogotowie.
Także różne oceny są. Dziękuję pani bardzo za telefon. Jeszcze raz przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. No, lekarze mogą też mieć chwilę poprzez wycieńczenie pracą chyba też te chwile załamań i taki brak empatii. Czy państwo też zwracają na to uwagę, żeby no, te relacje między pacjentem a lekarzem, bo człowiek chory no, jest taki trochę bezradny, prawda? Oczekuje przede wszystkim informacji od pana w białym fartuchu, czy pani w białym fartuchu.
Empatia jest dość pojemnym słowem. Często jest co do zasady. Pewnie ja i doktor Ciach staramy się, żeby rozumieć pacjenta, nie tylko jakby jego problemy zdrowotne, ale także jakby to wszystko, co tworzy tło i powód pojawienia się w oddziale ratunkowym. Nie zawsze rzeczywiście nasze działania spotykają się z oczekiwaniami pacjentów. I tutaj tak naprawdę ważne jest, żeby rozmawiać, żeby wyjaśnić, żeby rzeczywiście ten pacjent wiedział, na co czeka, jaki będzie co do niego dalszy plan. Cały czas wracam do tej pierwszej rozmowy, o której pan redaktor cały czas ją przytacza. Pewnie to był pacjent striażowany o niskim priorytecie. Może to brzydko brzmi rzeczywiście, o tak trochę odhumanizowanie, ale oddział ratunkowy czy system ratownictwa medycznego opiera się, jego działanie opiera się na prostych algorytmach, tak prostych jak tylko możliwe, żebyśmy w czasie tej dużej ilości pacjentów mogli rzeczywiście skupić się na tych pacjentach, którzy rzeczywiście wymagają pomocy. Ostatni telefon świadczy o tym, że mamy tak naprawdę dwie duże grupy pacjentów. Tych, którzy mogą czekać i tych, którym pomoc musi być udzielona tak szybko, jak to jest tylko możliwe. I ci, co zauważcie państwo, że tak naprawdę informacje o tym, że ktoś, kto wymagał natychmiastowej pomocy, ci pacjenci rzadko kiedy mówią, oni ją dostają. Rzadko kiedy są to skargi od tej grupy pacjentów. Najczęściej te nie spotykają się z oczekiwaniem pacjenta nasze możliwości tych pacjentów, którzy przychodzą sami do oddziałów ratunkowych i są to pacjenci o niskich priorytetach.
Panie Bartoszu, ale może zrobić tak, że no nie wiem, czy jest to możliwe w ogóle, że na przykład ktoś, kto ma dolegliwość, ale nie jest to zagrożenie życia wprost i dzwoni do oddziału na pogotowie czy do oddziału ratunkowego i w oddziale ratunkowym mówią mu, że termin wolny, może pan przyjść za 5 godzin, bo będzie wtedy pan mógł być przyjęty. Czy taka rejestracja online, że tak powiem, jest możliwa?
Niestety w warunkach oddziału ratunkowego to się nie sprawdzi, z tego względu, że my nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki natłok pracy nas spotka w ciągu kolejnych 2, 3, 5 godzin, ponieważ no, jest to sytuacja na oddziałach ratunkowych dynamiczna i może być tak, że mamy taką przysłowiową ciszę przed burzą, a dosłownie po 2 godzinach mamy pełny oddział ratunkowy, ponieważ tych pacjentów się zjechało z różnych powodów. I taki pacjent, którego my zarejestrujemy na 5 godzin do przodu, przyjdzie do nas i się okaże, że musi czekać i tak 6 godzin, ponieważ w tej chwili mamy pełny oddział ratunkowy. Ja bardziej bym się skupił na takim zagadnieniu, gdzie potencjalni pacjenci, osoby z dolegliwościami, które odczuwają, że zaczynają narastać, powinni zacząć korzystać z pomocy lekarza rodzinnego, bo my niejednokrotnie słyszymy, że od tygodnia gorzej mi się oddychało, gorzej mi się chodziło, a dzisiaj już jest strasznie. Żeby państwo nie czekali po prostu do ostatniej chwili, do momentu, kiedy te dolegliwości zaczynają być nieznośne, tylko trochę wcześniej interesowali się swoim stanem zdrowia.
A jakieś takie porady praktyczne dla tych osób, które zamierzają skorzystać ze służby zdrowia, jeżeli chodzi o tę poradnię ogólną, to rzeczywiście jest tak, że tam jest dużo mniejsze obciążenie tych poradni ogólnych, tych poradni świątecznych?
Znaczy to też jest, podejrzewam, specyfika i kwestia poszczególnego dnia, bo my niejednokrotnie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w nocnej świątecznej pomocy lekarskiej i bywa tak, że są po prostu puste poczekalnie, przychodzi pacjent i od ręki ma uzyskiwaną poradę lekarską. Są takie momenty, że trzeba poczekać, ale na ogół trwa to dużo krócej niż na oddziale ratunkowym.
To co można zrobić, żeby jakby zmniejszyć ilość osób, które trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe, tak żeby było to do przejrzyste, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak w przypadku tych żar nieszczęsnych, o których dzisiaj ten pacjent opowiedział.
Jest to i trudne i łatwe pytanie, ponieważ my znamy odpowiedzi na to pytanie i znamy rozwiązania, natomiast ich wprowadzenie w życie, jak pokazują ostatnie lata, a chciałem przypomnieć, że właściwie oddziały ratunkowe w naszym systemie funkcjonują od około 2000 roku. To jest prawie 20 lat funkcjonowania tego typu oddziałów w systemie. I ten strumień pacjentów tak naprawdę on rośnie. Każdego roku jest coraz większy. Jak analizujemy przyczyny, dlaczego tak się dzieje, ich jest rzeczywiście kilka, my je znamy. Natomiast no, większość decyzji, które mogłyby zmienić to, że ci pacjenci rzeczywiście trafialiby adekwatnie. Czyli oddział ratunkowy zajmował się tymi grupami pacjentów, dla których został jakby powołany i stworzony w systemie. No niestety są to decyzje, no może mało popularne te słowa polityczne, czyli jakby już na poziomie organizatora ochrony, czy systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Wzmocnienie lekarzy rodzinnych i usprawnienie jakby ich pracy, wydłużenie być może ich pracy, wzmocnienie i ułatwienie, skrócenie tych czasów oczekiwania na opiekę, na ambulatoryjną, do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ale też przede wszystkim dość edukacja pacjentów. Kiedy, gdzie i w jaki sposób muszą uzyskiwać pomoc i w jakich sytuacjach.
Przypomnijmy zatem, że jak mamy te dni wolne, to gdzie jest ta pomoc świąteczna, pomoc medyczna w czasie, kiedy nie ma dostępu do lekarza rodzinnego? Panie dyrektorze.
Pogotowie ratunkowe, budynek pogotowia ratunkowego przy ulicy Chrobrego.
Tam, w Zielonej Górze.
W Zielonej Górze. Tam jest, są lekarze pomocy nocnej, świątecznej, którzy udzielają jakby w imieniu, w zastępstwie lekarza rodzinnego porad i pomocy. Oczywiście też są to takie nagłe rzeczy, ponieważ lekarz rodzinny zna pacjenta, prowadzi go, leczy, diagnozuje w sposób ciągły i jakiś planowy. Tutaj nie mamy planowego działania, tylko to, co nie...
Awaryjne,
że tak powiem.
Każde miasto jest, każda miejscowość jest wyposażona w taki punkt.
Na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia każdego oddziału jest dokładna lista miejsc, gdzie taką pomoc można uzyskać.
A w Gorzowie, jeszcze raz przypomnijmy w takim razie, gdzie taką pomoc w tych dniach wolnych będziemy mogli uzyskać?
W Gorzowie Wielkopolskim Nocznej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej szukamy też w budynku szpitala bezpośrednio pod oddziałem ratunkowym. Także to jest piętro niżej, znajduje się ta placówka i tam jest dwóch lekarzy dyżurnych, jeden dla dzieci, jeden dla osób dorosłych i oni się zajmują tymi chorymi.
Czyli w nagłych przypadkach, kiedy czujemy, że to nie zagraża naszemu życiu, to możemy właśnie do tych placówek się zgłosić. A kiedy jest już bardziej niebezpiecznie, to wtedy idziemy na szpitalny oddział ratunkowy.
Kiedy jest bardziej niebezpiecznie, to warto wykonać telefon pod numer 112 i tam dyspozytor skoncentrowany z pozytorii medycznej, która w tej chwili się przypomnieje, że właściwie jest w jednym miejscu w naszym województwie i ten system działa.
A propos właśnie, gdzie pogotowie zawiozło, to co ten pan mówił, to w tej chwili jest dyspozytor w jednym miejscu, który dysponuje w całym województwie wszystkimi
ambulansami. Tak. I tam ewentualnie po kontakcie z dyspozytorem medycznym zostanie albo zadysponowany zespół ratownictwa medycznego, bądź udzielona informacja, gdzie pacjent z takimi dolegliwościami może uzyskać pomocy.
Zdrowia pozostaje mi Państwu życzyć. Dziękuję Panom za udział w audycji. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Antoni Ciach, dyrektor do spraw lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dziękuję.
Dziękuję.
Szymon Michniewicz, kierownik oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dziękuję również.
Dziękuję Państwu.
I pan Bartosz Janczak, ratownik medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Miłego weekendu Państwu życzę. Dziękuję za uwagę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.